Witam serdecznie, znajdujemy się właśnie na targach Poleco System w Poznaniu. Jest z nami Piotr Woźny, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym roku przypada 30-lecie powstania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jakby pan ocenił te 30 lat, już 30 lat działalności?
Fundusz jest z nami od początku naszej niepodległości w 1989 roku i bardzo żywo i intensywnie uczestniczył w tych wszystkich rzeczach dotyczących ochrony środowiska, które dla Polaków i dla Polski były przez te 30 lat ważne. Przez te ostatnich 30 lat fundusz z takich najważniejszych rzeczy, które można wymienić, wspierał walkę z wysoką emisją, czyli wspierał instalowanie instalacji do odpylania, do odsiarczania na tych wysokich kominach, więc te problemy, można powiedzieć, zostały w Polsce już rozwiązane. Też fundusz inwestował bardzo dużo pieniędzy i wspomagał instalacje wodno-kanalizacyjne. Mnóstwo sieci wodociągowych, mnóstwo sieci kanalizacyjnych. To powstało w Polsce za pieniądze funduszu i cywilizacyjnie jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż wtedy, kiedy w 1989 roku startowaliśmy. I to są pewnie te najważniejsze rzeczy, które fundusz robił. No, przed funduszem nowe wyzwania.
Jasne. Są właściwie dwie główne strategie na globalnym rynku, jeśli chodzi o śmieci, o sortowanie odpadów. Jedna z nich to tak naprawdę budowa spalarni i przerabianie ich na energię, a druga recykling. Jak wiemy, do 2035 roku w Unii Europejskiej będziemy musieli co najmniej 65% nieczystości poddawać recyklingowi. Jak pan to widzi?
Wydaje mi się, że tutaj zawsze kierowanie się zasadą złotego środka jest rzeczą najważniejszą i wydaje mi się, że do wszystkich tych regulacji czy obowiązków warto podchodzić, powiedziałbym, racjonalnie i zastanawiać się, co jest najlepsze dla gospodarki i dla kraju, a co też jest niezbędne do tego, żeby wykonać obowiązki, które ciążą na nas, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i musimy respektować jej zasady funkcjonowania. Więc wydaje mi się, że z jednej strony powinniśmy zrobić wszystko, żeby te odpady, które da się zamknąć w tej gospodarce obiegu zamkniętego, da się ponownie wykorzystać, to żeby to wszystko wykorzystać, bo to jest jakieś tam bogactwo, którego nie powinniśmy marnować i jeżeli da się coś poddać recyklingowi i da się to ponownie wykorzystać, to zdrowy rozsądek nakazuje tak robić. Natomiast oczywistym jest, że zawsze będziemy mieli do czynienia z jakimiś takimi odpadami, których już się nie da poddać tej powtórnej obróbce czy przetworzeniu i wydaje mi się, że nie można tutaj uciekać od myślenia o tym, że tego typu odpady mogłyby być w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach do spalania spalane po prostu, bo to jest też źródło energii. W ubiegłym roku miałem okazję uczestniczyć w otwieraniu przez Fortum nowego bloku ciepłowniczego w Zabrzu. No i to jest taki trzypaliwowy blok. To jest blok, który przez Fortum, przez fińską korporację niezwykle czułą i wrażliwą na kwestię ochrony środowiska, został zbudowany właśnie po to, żeby spalać w niej węgiel, po to, żeby spalać w niej biomasę, ale również spadać RDF, czyli frakcję odpadową. Więc myślę, że powinniśmy patrzeć na tego typu przykłady i nie powinniśmy ortodoksyjnie odrzucać tutaj czegokolwiek, tylko kierować się, tak jak mówię, zdrowym rozsądkiem, a jednocześnie też respektować wszystkie zobowiązania międzynarodowe, które na Polsce ciążą.
To jak patrzymy na przykłady z zachodu, to co pan powie, panie prezesie, o sprzedaży napojów w szklanych butelkach zamiast plastikowych i recyklingu tychże butelek, tak jak to ma miejsce w Niemczech? Czy dałoby radę coś takiego w Polsce wprowadzić?
Pan redaktor jest młodym człowiekiem, ja należę do tej starszej części społeczeństwa i ja pamiętam doskonale przykład gospodarki obiegu zamkniętego z PRL-u. Nikt wtedy jeszcze nie używał sformułowania gospodarka obiegu zamkniętego, ale skupy butelek. To było coś, co świetnie funkcjonowało i dla dzieci, czy dla, powiedziałbym, niezbyt dorosłej młodzieży. To było genialne miejsce zbierania pieniędzy, bo tam się przynosiło butelki, dostawało się kaucje za te butelki. Nie widzę jakiegokolwiek powodu, dla którego nie mielibyśmy odtworzyć tego, bo to jest, bo mieliśmy świetną praktykę akurat w tym obszarze i ja jestem wielkim zwolennikiem eliminowania plastiku wszędzie tam, gdzie go można wyeliminować. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nie mamy już butelek plastikowych. Wszystkie napoje są w szklanych butelkach, także jestem zwolennikiem tego, żeby wprowadzić właściwe zasady odpłatności za te opakowania zwrotne, bo to musi się odpłacać, musi być impuls do tego, żeby te przepisy, nie da się zrobić przepisów czy systemów kaucyjnych, jeżeli nie stworzymy odpowiednich bodźców finansowych, więc rękami obydwiema podpisuję się za powrotem do skupów butelek.
A czy patrząc na kraje zachodu i nie tylko, czy jest jakiś kraj, który, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, byłby wzorcowym dla pana, z którego możecie czerpać inspirację?
Dla mnie takim wzorcowym krajem jest Dania. To jest kraj, który, no, oczywiście Dania jest dużo mniejsza od Polski i no, jest dużo zamożniejszym krajem, więc jakby jak pewnie, jeżeli ma się mniej domów, ta zabudowa jest ściślejsza. W Polsce mamy, że tak powiem, gęstość zaludnienia nie jest wysoka i jesteśmy dużym europejskim krajem. Natomiast w Danii mam takie wrażenie, że jest, no, Duńczycy starają się żyć bardzo niezwykle zgodnie z naturą i wykorzystują wszystkie swoje atuty, nie wiem, wykorzystują wiatr po to, żeby czerpać energię z wiatraków, wykorzystują, są jednym z liderów budowy tych morskich farm wiatrowych. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, czyli mnóstwo takich małych systemów ciepłowniczych, gigantyczne zwracanie uwagi na kwestie efektywności energetycznej budynków, czyli żeby te budynki wykorzystywały możliwie najmniej energii elektrycznej i cieplnej. Myślę, że możemy się od nich naprawdę wielu rzeczy nauczyć.
W takim razie ostatnie pytanie, jakie największe wyzwania stoją teraz na te kolejne 30 nie tylko lat przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska?
Fundusz dostał od obywateli i od Polaków, dostał bardzo proste zadanie. To fundusz jest odpowiedzialny w oczach Polaków za to, żeby wyczyścić powietrze w Polsce. Jakość powietrza to jest, no, zawstydzający, gigantyczny polski problem. Pamiętajmy, 19 lat temu po raz pierwszy Najwyższa Izba Kontroli powiedziała rządzącym, że zaczynamy się dusić złej jakości powietrzem. My w tej chwili mamy przekroczone absolutnie wszystkie europejskie normy jakości powietrza, już nie mówiąc o normach Światowej Organizacji Zdrowia. No i zadanie funduszu to stworzyć skuteczną sieć dystrybucji środków na programie Czyste Powietrze, dotrzeć z pomocą do 3,5 miliona polskich domów jednorodzinnych, bo przypomnę, że taka liczba tych domów to są domy, które z jednej strony są fatalnie ocieplone albo w ogóle nie ocieplone, a z drugiej strony to są te domy, w których używamy tych najgorszych możliwych kotłów, kopciuchów, które rozlały się po polskim rynku i spalanie, w których można spalić absolutnie wszystko, tylko że to, co spalamy w nich, te pyły nie wędrują w magiczny sposób do nieba, tylko trafiają finalnie do naszych płuc. I to jest największe zadanie dla funduszu, ale też cieszę się bardzo z tego, że mamy możliwość być operatorem programu Mój Prąd. Przypomnę, to jest wielka operacja, wielkie wsparcie dla domowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na końcu czerwca tego roku mieliśmy 80 tysięcy takich gospodarstw domowych, takich domów, gdzie były instalacje, mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach zamontowane. My mamy pieniądze na sfinansowanie tego w 200 tysiącach domów, czyli 250% tego, co w Polsce było w połowie tego roku, możemy sfinansować i myślę, że będzie to gigantyczna akcja świadomościowa i promocyjna. Dzięki temu chcemy doprowadzić do tego, żeby Polacy wiedzieli, że można płacić mniejsze rachunki za prąd, można być ekologicznym, można emitować, przyczynić się też do tego, że mniej CO2 będzie emitowane w powietrze. Więc myślę, że Mój Prąd i Czyste Powietrze, ale też cała gama innych programów środowiskowych, no, jest co robić w nadchodzącej 30-latce.
W takim razie jeszcze raz gratuluję tych 30 lat i trzymamy kciuki. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, był moim rozmówcą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.